poza schematem.
Dzień dobry, przy mikrofonie Aleksandra Chromada. Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj moją gościnią jest Ola Krajewska, doktora prawa, wykładowczyni, DJ-ka, promotorka imprez i bookerka jednego z poznańskich klubów. Cześć, Olu.
Dzień dobry, cześć.
Myślę, że z tym profilem idealnie się wpisujesz w rozmowę poza schematem.
Tak, myślę, że jest tego trochę i nazbierało się przez lata.
Jesteś doktorą prawa, wykładowczynią, wykładasz w Łodzi. Czy mogłabyś o tym opowiedzieć, jak to się stało, że w ogóle zostałaś na uczelni?
Tak, już w trakcie studiów rozważałam tę drogę i zostałam zaproszona też do podjęcia studiów doktoranckich. I wtedy w obliczu tego, że nie do końca pójście na aplikację było tą wymarzoną drogą, a zawsze miałam jakieś ciągoty pedagogiczne, to pomyślałam, że to jest dobra i ciekawa droga dla mnie, co w zasadzie potwierdza się na zajęciach, ponieważ bardzo lubię prowadzić zajęcia ze studentami. Jest to dla mnie satysfakcjonujące i myślę, że w przyszłości chciałabym dalej tą drogą iść. Pytanie tylko, czy dalej w tych prawnych aspektach, czy może trochę wybiec w inne obszary, które obecnie są mi nieco bliższe.
Mm-hmm. No właśnie, a dlaczego akurat prawo?
To jest ciekawa kwestia, bo myślę, że na tamtym etapie mojego życia uwierzyłam, że to jest dobry, solidny fundament, wykształcenie, które na pewno sprawi, że poradzę sobie w życiu. I tak jest, pomimo że niekoniecznie idę tą klasyczną prawniczą drogą i nie praktykuję od jakiegoś czasu, tylko właśnie skupiam się na działalności edukacyjnej, na wykładaniu, ale inny obszar mnie zawołał, w inną stronę poszłam. Niemniej na pewno całe to wykształcenie i sposób myślenia i pewne podejście prawnicze mi zostało i jest bardzo pomocne w tych wyzwaniach, z którymi zmagam się dzisiaj.
A czy kiedyś myślałaś o tym, żeby zostać praktyczką prawa?
Jasne, na studiach różne pomysły przechodziły mi przez głowę i na pewno ta droga również. Natomiast to też było wynikiem takiego mojego bardzo szczerego rozważania i zapytania samej siebie, gdzie najbardziej się widzę, a może też w czym się nie widzę. I po jakimś czasie te odpowiedzi, czego nie do końca chciałabym robić, w czym nie do końca się czuję dobrze, też mi pozwoliły trochę zawęzić obszar poszukiwań i no nie do końca myślę obecnie taka praca na sali sądowej, na sali rozpraw. Na ten moment to nie jest coś, co mnie woła, natomiast no, te uprawnienia radcowskie, które posiadam, ponieważ po doktoracie również uzyskałam wpis na listę radców prawnych, te uprawnienia mam, być może kiedyś przyjdzie taki moment, że będę chciała bardziej w to pójść, natomiast staram się być na tyle szczera w stosunku do siebie i próbować po prostu różnych obszarów, różnych zadań i sprawdzać, gdzie jest mi najlepiej, gdzie mogę najbardziej realizować swoje talenty, swoje marzenia, w które wciąż wierzę i dlatego trochę szukam obecnie.
Poza schematem.
To przejdźmy do tego wątku, który tutaj Państwa mógł bardziej zaskoczyć w tym biogramie, bo jesteś bookerką jednego z poznańskich klubów z muzyką elektroniczną.
Tak.
Porozmawiajmy o tym, jak do tego doszło. Żeby zostać bookerką, najpierw byłaś też promotorką imprez i DJ-ką. Jak się zaczęła twoja przygoda z muzyką elektroniczną?
Przygoda z muzyką elektroniczną zaczęła się kilkanaście lat temu. Ciężko mi określić taki jeden moment, bo muzyka generalnie wszelaka była obecna w moim życiu od zawsze. Natomiast rzeczywiście z tą elektroniką, zwłaszcza z niektórymi jej odsłonami, zaczęło mi być trochę bliżej, zwłaszcza podczas studiów, gdzie też w moim gronie znajomych były osoby, które właśnie tym się zajmowały. Więc pierwsze nauki, tak mogę powiedzieć, właśnie poobrałam wtedy od nich, jeśli chodzi o pierwsze ruchy na DJ-ce. Natomiast później konsekwentnie rozwijałam sobie to hobby po godzinach, gdzie miałam w zasadzie i doktorat, i pracę, więc było tego dużo, ale potrzebowałam bardzo jakiejś odskoczni, czegoś, co byłoby tylko dla mnie, w czym mogłabym właśnie realizować te pasje do muzyki i te zapędy, żeby na każdym spotkaniu włączyć jakieś numery. Ja wam coś puszczę tutaj, czekajcie, mam coś super. Więc taka selekcja tutaj naturalnie gdzieś tam zawsze była obecna. Natomiast po kilku latach już bycia aktywną DJ-ką też właśnie ów klub zaproponował mi bycie rezydentką tego klubu, co było bardzo miłe, bo pierwszy raz zostałam zaproszona właśnie do rezydentury i mogłam też zrealizować jakąś własną wizję właśnie na tym gruncie. I po roku bycia rezydentem, gdzie miałam też okazję trochę bliżej się przyjrzeć, jak to wszystko wygląda od kuchni, przyszły mi do głowy pewne pomysły i poczułam taką misję, mając jakąś wizję, która właśnie prowadzi mnie teraz. I pomimo, że praca bookerki, czy szerzej też dyrektorki artystycznej, która ma tam wprowadzić jakiś spójny, sensowny program, to jest ciekawe wyzwanie i myślę, że póki co jest to zwieńczenie tej mojej działalności właśnie, bo z jednej strony DJ, z drugiej strony osoba, która organizuje te imprezy, a teraz jeszcze pojawia się trochę inny kontekst i jest to wyzwanie, które trochę spina w całość to, czym zajmowałam się dotychczas i dzielnie staram się tutaj stawić mu jak najlepiej czoła.
To zatrzymajmy się na chwilę tutaj przy tej roli bookerki, bo może nasze osoby słuchające, słuchaczki i słuchacze nie wiedzą do końca, na czym polega ta rola. Jakbyś mogła opowiedzieć trochę więcej?
Praca bookerki polega na tym, że odpowiadam tutaj za kalendarz wydarzeń w klubie.
Jaka to jest skala? Ile wydarzeń w ciągu miesiąca?
Standardowo mamy przynajmniej 2 wydarzenia w weekend, takie, za które akurat ja odpowiadam. Raczej są to wydarzenia nocne. Poza tym jeszcze często pojawiają się koncerty wcześniej, które również mają miejsce w weekend zazwyczaj. Staramy się poszerzać też ofertę, jeśli chodzi o takie wydarzenia, które dzieją się w inne tygodnie, na przykład w czwartki. Takie cykle, które też są nieco inaczej skalibrowane, jeśli chodzi o godziny, które zaczynają się wcześniej, kończą się wcześniej, żeby docierać też do tych osób, które niekoniecznie chcą zarywać całą noc na imprezie. Więc trochę staramy się dywersyfikować tutaj tę ofertę, żeby również dla innych osób, które może poszukują nieco innych wrażeń, czy chciałyby zaznać tego doświadczenia klubowego w innych godzinach, może w trochę innym kształcie, żeby dla każdego też mieć coś ciekawego do zaproponowania. Natomiast jeśli chodzi o ten jakby główny punkt programu, czyli te imprezy nocne, bardzo mi zależy na takiej dywersyfikacji vibe'u, żeby to były, pomimo, że nieraz jakby klub może kojarzyć się z pewną określoną stylistyką, to dla mnie tutaj klucz do sukcesu tkwi w różnorodności, w takim odpowiednim zbalansowaniu różnych gatunków muzycznych, różnych imprez, różnych stylistyk. W tym moim zdaniem tkwi siła klubu i moim zadaniem właśnie jako tej dyrektorki artystycznej jest tak ułożyć program, żeby on odpowiednio balansował różne te klimaty.
Czyli program artystyczny, ale też przeliczając to na cyfry, 2 imprezy w tygodniu, razy 2 sceny, razy 4 osoby na scenę, czyli od 6 do 8 dziennie. Ja już się gubię w cyfrach, ale jest to ogrom pracy, bo każdą tę osobę trzeba dogadać, skoordynować logistycznie, no i budżetowo. Więc jest to też, myślę sobie, taka odpowiedzialność finansowa za to, jak wygląda, jak się wiedzie, tak?
Tak, tak, zdecydowanie. Tutaj też wspomniałaś o bardzo ważnym aspekcie, bo ja wcześniej tutaj mówiłam o układaniu, o planowaniu, o balansowaniu. Natomiast do tego dochodzi cały aspekt finansowy i to musi się, kolokwialnie mówiąc, dobrze spiąć w Excelu, który też towarzyszy mi nieodłącznie na co dzień. I to jest też ten moment, kiedy takie marzenia, wizje artystyczne stykają się po prostu z twardymi liczbami i to musi się wszystko spinać. Więc ten balans to jest właśnie coś, nad czym cały czas pracuję i też cały czas wdrażając się w tę rolę, bo tak naprawdę po raz pierwszy mam okazję ją pełnić. Pracuję nad takimi rozwiązaniami, które by usprawniły trochę właśnie cały ten proces, czy organizacyjny, czy logistyczny, wymianę informacji między osobami, które rzeczywiście te imprezy organizują, czy biorą w nich udział, a klubem, żeby to działało jak najsprawniej. Myślę, że jest jeszcze cały czas sporo do zrobienia, ale nie zniechęcam się i staram się jakby tak dalej działać i zorganizować to, w czym pomaga mi wcześniejsze doświadczenie też korporacyjne. Pomimo, że w zupełnie innej branży pracowałam wcześniej, to sam styl pracy, być może pewien właśnie obieg informacji, czy trochę słowo procedura może się jakoś tak źle kojarzyć, ale chodzi o uporządkowanie pewnych procesów, żeby po prostu to miało ręce i nogi dla wszystkich i żeby było lepiej i dla nas, jakby dla klubu jakoś tym zarządzić i monitorować i mhm. dla drugiej strony, żeby to wszystko było po prostu jasne, klarowne i myślę, że taka profesjonalizacja tutaj w zdrowym znaczeniu tego słowa jest wskazana jak najbardziej i służy wszystkim.
Branża klubowa nie słynie raczej z większego uporządkowania, więc rozumiem tą misję, która tak, tutaj jest co robić. Ci towarzyszy. I myślę sobie, że takie balansowanie pomiędzy ambicją i pasją, a tym ryzykiem finansowym jest mi też bardzo dobrze znane, mm-hmm. więc rozumiem, o czym tutaj opowiadasz.
Poza schematem.
Co ciągnie ludzi do klubów i jak możemy odróżnić tą branżę muzyki elektronicznej od stricte mainstreamowej, rozrywkowej?
Bardzo dużo czynników, myślę, wpływa na to, co powoduje, że ludzie faktycznie się meldują w klubach. To też trochę w postpandemicznym świecie wygląda nieco inaczej niż wcześniej.
Ale no myślę, właśnie, że... czy coś się zmieniło też?
Oj tak, w ostatnich latach? Zmieniły się nawyki, zmieniło się podejście też tej najmłodszej publiczności, której lata wchodzenia w to życie imprezowe przypadło na pandemię, która w naturalny sposób zupełnie tutaj inaczej rozdała karty, jeśli mogę to tak ująć. Ale gdzieś tam u podstaw myślę, że kryje się taka potrzeba odkrywania, chęć poczucia przynależności do pewnej większej grupy, którą kolektywnie można przeżywać, no, zwłaszcza jeżeli mówimy o muzyce elektronicznej, to tam też kryje się taki wyjątkowy sposób przeżywania kolektywnego, który jest właściwy tak naprawdę tylko tym wydarzeniom i łączy ludzi w takie sposoby, w jakie być może w innych okolicznościach by nie mogło to mieć miejsca, więc to jest u podstaw. Przynajmniej tak to czuję.
Jeśli mogę wejść w słowo, masz rację, bo zdecydowanie za tymi klubami stoją ich społeczności. Nie spotyka się czegoś takiego przy klubach mainstreamowych, tak? Tych takich popularnych z muzyką, nie wiem, popową i tak dalej, nie?
Tak, tak. Myślę, że ta społeczność, ta grupa to jest bardzo ważny trzon klubu. Myślę, że każdego, tak? Każdy dobrze działający klub ma za sobą ludzi, którzy powodują, że to miejsce jest czymś więcej niż tylko miejsce, w którym puszcza się muzykę, tak? Kryją się za tym pewne wartości, które przyświecają też tym ludziom, ale wszystko jest skupione wokół muzyki, która tak samo jak ta społeczność jest zróżnicowana, jest otwarta na różnorodność, zarówno jeśli chodzi o publikę, ale właśnie też o style, które są grane. I jest inkluzywna, tak? Jest życzliwa, jest zapraszająca i powoduje, że w danym miejscu można się czuć bezpiecznie. I to jest też bardzo ważny aspekt, na który zwracam uwagę i wydaje mi się, że każdy klub muzyczny, czy w ogóle każda przestrzeń, która skupia ludzi, powinna mocno właśnie zwracać uwagę na to, żeby osoby, które do niej należą, które uczestniczą w tym życiu, także klubowym i muzycznym, mogły się tam czuć bezpiecznie.
Jeszcze mam ochotę wrócić do twoich początków, bo sama nieraz miałam okazję nauczyć się gry DJ-skiej. Nie skorzystałam. Coś takiego jest w tym, nie wiem, czy w sprzęcie, czy tym działaniu, że mnie nie ciągnęło. Zastanawiam się, jakie konkretnie uczucia ciebie przyciągnęły do tego, żeby jednak stanąć za tymi dekami i wystąpić przed ludźmi.
Ja postanowiłam już kilka ładnych lat temu wyprawić sobie 28 urodziny jako dekadę po 18, której nie miałam zrobionej w taki huczny i prawilny sposób. Dlatego też dekadę później poprosiłam mojego znajomego, żeby pokazał mi właśnie pierwsze ruchy na DJ-ce. I to było motywowane czystą ciekawością też, w jaki sposób można to robić. Poza tym też naprawdę dużym zamiłowaniem do muzyki i zainteresowaniem tą muzyką w stopniu ponadprzeciętnym. Jeśli chodzi właśnie o różne numery, czy też częstą obecność na setach DJ-skich i jakby radość płynącą z tego, w jaki sposób ta muzyka może być grana, z jakim entuzjazmem się spotyka też. Jakoś tak dla mnie był to naturalny krok, żeby spróbować odnaleźć się po drugiej stronie tej konsoli i faktycznie po pierwszej bardzo luźnej lekcji, gdzie właśnie pokazywał mi pierwsze jakby ruchy i zasady, tak, czym i do czego służą te wszystkie przyciski i gałki. samo granie zaczęło mi dawać tyle frajdy, że po prostu naturalnie poszłam w to. I myślę, że to widać, jak gram, że faktycznie jakby cieszy mnie to, co gram i ludzie to czują.
Bardzo mnie to cieszy. Dobrze się tego słucha, ale też widziałam, oglądałam, jak grasz twoje DJ sety, kiedy występowałaś przed naprawdę tysiącami ludźmi i niesamowite jest to, że przestajemy się szufladkować, prawda? Że wykładowczyni akademicka może mieć to drugie życie, może jakby spełniać swoją pasję i to jest to życie poza schematem.
Jak najbardziej. Nawet może wystąpić w Auli Czerwonej na swojej uczelni przed gremium złożonym z kolegów, koleżanek z uczelni właśnie i pokazać, że tak, że można.
Że jeszcze, to się nie wyklucza,
tak,
prawda?
I jeszcze z radością i łezką wokół patrzeć, jak wszyscy wokół po prostu tańczą i rzeczywiście się bawią. Przy bardzo umiejętnie dobranej selekcji oczywiście.
Oczywiście.
Tak,
bo
to jest klucz.
Oczywiście. Tak. Olu, dziękuję ci bardzo za rozmowę. Moją gościnią była Ola Krajewska. Jeśli są państwo ciekawi, możecie ją spotkać w social mediach jako Bambi Uzi. A ja nazywam się Aleksandra Chromada i dziękuję serdecznie za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Do widzenia.
Poza schematem.